Niemcy w ruinie? Podcast Anny Kwiatkowskiej i Marka Cichockiego.
W naszym programie tłumaczymy, dlaczego współczesne Niemcy przechodzą najgwałtowniejsze od czasów zjednoczenia przemiany i co oznaczają one dla Europy. Czy prawdą jest, że kryzys u naszego zachodniego sąsiada jest aż tak wielki, że współczesne Niemcy znalazły się w ruinie?
Dlaczego robimy ten podcast? Bo Niemcy wciąż pozostają dla wielu w Polsce kluczowym punktem odniesienia, a wszyscy zasługujemy na to, aby wyrobić sobie własną opinię o Niemczech.
Dzisiaj porozmawiamy o buncie Ossich, czyli wschodniaków. Chodzi oczywiście o Niemców z Niemiec Wschodnich, z NRD.
Byłej. Tak, bo są jeszcze Wessi, czyli są ci, którzy żyli w dawnej
Bundesrepublice. Czyli Republice Federalnej.
Tak. Rzeczywiście, Ossi się buntują, ale najpierw przeczytam ci fragment książki Andrzeja Stasiuka, Deutschland się ona nazywa, napisana w 2007 roku, czyli dawno już po zjednoczeniu. A mimo to on w tej książce też rozdziela mieszkańców RFN-u na Wessich i Ossich i ma dużą sympatię dla tych z NRD i pisze mianowicie tak, między innymi: w NRD poza skinami wszystko mi pasowało. NRD to jest ten moment, gdy Niemcy nieco spuszczają z tonu. Gdy przyjeżdżają do nas ludzie z prawdziwego zachodu, to jednak cały czas dyskretnie sprawdzają, czy się o coś nie wybrudzili. Ci z NRD nie. Zachowują się trochę jak onieśmieleni Słowianie.
No nie. To ja byłem w NRD. Znałem też Niemców z NRD i nigdy oni mi się nie kojarzyli jednak jak onieśmieleni Słowianie. Oni zawsze mi się wydawali po prostu gorszymi Niemcami.
No i właśnie ci z Zachodu też tak ich oceniają. Co gorsze, oni się też sami tak czasem czują. I o tym napisano o tym mnóstwo książek, ale jedna wydana w zeszłym roku, na początku zeszłego roku, wywołała absolutną burzę w Niemczech. Przez wiele tygodni utrzymywała się na liście bestsellerów Spiegla. To takie prestiżowe miejsce. Jest już kilka, jeśli nie kilkanaście wznowień. Ona oczywiście bardziej rezonuje w Niemczech wschodnich, nawet tu jest różnica, niż w zachodnich, ale jest bardzo czytana w ogóle. No i o czym jest ta książka? A raczej kto ją napisał?
No bo właśnie, to jest zadziwiające. Jaki tytuł w ogóle zdradzi tak. Podstawowe dane?
Ta książka nazywa się po polsku Niemcy Wschodni jako wymysł zachodnio-niemiecki. Napisana jest przez Dirka Oszmana, profesora literatury, czy literaturoznawstwa, który się tak zdenerwował tymi różnymi porównaniami, że postanowił się włączyć w taką bardzo burzliwą, głęboką, długotrwającą dyskusję polityczną, socjologiczną. Ta dyskusja trwa naprawdę od zjednoczenia, czyli 33 lata będzie. Jak powiedziałam, mnóstwo się ukazało na ten temat prac i publikacji i książek takich beletrystyki, ale też no, naukowych. A on uderzył w nerw jakby w tej sprawie, ponieważ bardzo w sposób emocjonalny, bardzo gniewny, czego nikt by się nie spodziewał po profesorze literatury.
Bo on chyba sam jest ze wschodu, prawda?
Tak, dokładnie. Bezpardonowy i taki pełen frustracji opisał to tak naprawdę, jak Zachód, Niemiec, widzi Wschód i jak w związku z tym go traktuje. Bo o tym jest ta książka. A takim przyczynkiem do napisania najpierw eseju w Frankfurter Allgemeine Zeitung, a potem eseju rozbudowanego, czyli tejże książki, było to, że jako profesor z Lipska, jeden z nielicznych profesorów posiadających katedrę jakąś, bo to zaraz o tym powiemy, ze wschodu, znowu został zaproszony na kolejną dyskusję przy okazji kolejnej rocznicy zjednoczenia, gdzie on jako ten właśnie naukowiec ze wschodu miał powiedzieć, dlaczego Wschód dzieli nasze społeczeństwo. No i to go zdenerwowało.
No tak, to trzeba pewnie wyjaśnić, że te dyskusje w Niemczech na temat podziału między Osi i Wesi, między wschodem a zachodem Niemiec, to one zwykle odżywają wtedy, kiedy świętowana jest rocznica zjednoczenia Niemiec. I to jest zawsze taki pretekst do zadawania pytań o to, czy zjednoczenie rzeczywiście było zjednoczeniem, czy ono się dokonało, czy jest tylko jakimś wydarzeniem płytkim, że społeczeństwo w dalszym ciągu jest pomimo zjednoczenia podzielone. Więc zawsze przy okazji tych rocznic ta dyskusja odżywa, chociaż ona mi się wydaje taka trochę niemiecka, w tym sensie, że pytanie, na ile zjednoczeni są Niemcy i na ile Niemcy są rzeczywiście Niemcami, to jest takie odwieczne pytanie w niemieckiej historii i w niemieckiej kulturze i w odniesieniu do niemieckiej tożsamości, bo no jednak trzeba pamiętać, że ta państwowość niemiecka w ogóle jest dosyć młodym tworem, bo Niemcy jako zjednoczone, nowoczesne, współczesne państwo powstały w 1871 roku, a wcześniej to był jednak taki zlepek bardzo różnych regionów, z księstw, miast, no bardzo niejednolite w każdym razie, taka struktura niejednolita, a dodatkowo jeszcze no zawsze utrzymywały się takie głębokie różnice i podziały pomiędzy różnymi częściami Niemiec. Na przykład takim podziałem wciąż żywym jest Ren. On dzieli Niemcy na te, które kiedyś należały do Cesarstwa Rzymskiego i te Niemcy, które nie należały, czyli te barbarzyńskie Niemcy, Niemcy plemion barbarzyńskich. I ten podział utrzymuje się do tego stopnia, że w kolonii do dzisiaj, która leży no, nad Renem, to ta część właśnie po stronie Imperium Rzymskiego uważa się za lepszą niż ta część miasta, która leży po tej drugiej północnej stronie, która do Imperium Rzymskiego nie należała. No, podział na przykład na północne i południowe Niemcy, tak? Znaczy na te Bawarie czy Badenie-Württembergi, takie, gdzie uważa się, że te społeczeństwa są bardziej liberalne, bardziej otwarte, takie bliższe kulturowo też, nie wiem, Francji na przykład. No i te Niemcy północne, protestanckie, w przeciwieństwie do tych południowych katolickich, zmilitaryzowane, pruskie przede wszystkim, takie niesympatyczne, zdyscyplinowane, wojskowe Niemcy północne. Ten podział też w dalszym ciągu istnieje, ale ten, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli na Osi i Wesi, to on rzeczywiście jest jakiś wyjątkowy. To jest szczególny podział, który nurtuje Niemców do dzisiaj cały czas. I myślę, że no, determinuje niemiecką politykę i też no, tę percepcję wewnątrz niemieckiego społeczeństwa.
Tak, to znaczy te podziały, masz rację, ich jest dużo. Niedawno mówiliśmy o podziałach politycznych, coraz bardziej żywych, głębokich w Niemczech. Jest podział jeszcze jeden, mianowicie państwo niemieckie jest państwem migracyjnym, już nawet samo to przyznaje. I mamy prawie 20%, ponad 20% obywateli Niemiec ma korzenie migracyjne. To też jest bardzo głęboki podział, ale rzeczywiście ten na wschód i zachód jest taki wyjątkowy, bo ten wschód zawsze był postrzegany jako coś gorszego. To zresztą nie jest tylko w tradycji jakby niemieckiej. W ogóle wszystko, co na wschodzie, Francuzi też troszkę patrzą na Niemców, którzy leżą na wschodzie, jako lekko gorszych od siebie. Nie będziemy tego oceniać, ale rzeczywiście nawet jeśli to jest niepoprawne politycznie, to jeśli Niemiec ma okazję wypowiedzieć się tak, że myśli, że się go nie słyszy, to o wschodzie się wypowiada źle. Zakończę tylko zachęceniem do sprawdzenia tak zwanej afery Dübfnera, to jest taki no, ważna osoba, lider opinii, jeden z liderów opinii w Niemczech, szef koncernu Axela Springera, którego maile kiedyś wyciekły, niedawno zresztą, i który tam o mieszkańcach wschodu właśnie tak się odzywał, jak no, myśli prawdopodobnie część Niemców na zachodzie, że są niewdzięczni, bo przecież dostali tyle od Zachodu, żeby dokonało się zjednoczenie, że są faszystami dosłownie lub komunistami albo jednym i drugim naraz, no i że w ogóle nie są nami, to nie my.
No dobrze, to będzie trzeba się w takim razie teraz dokładniej temu podziałowi przyjrzeć.
No to o co konkretnie ten Oszman trochę obraził, a trochę
zdenerwował się. Się. To była emocjonalna książka.
Tak, to była taka frustracja. Zresztą to oburzenie, o którym opowiadałam, które ta książka wywołała, było po obu stronach. To znaczy ci wschodniacy, Osi mówili, my już to dawno opisaliśmy, o co chodzi, czemu akurat ta książka wywołuje taką dyskusję. A ci Wesi mówili, no ale w ogóle, przepraszam, jakie wy macie pretensje? 33 lata, porównajcie swoje życie przed zjednoczeniem, a teraz, to niebo i ziemia, może nie są to te kwitnące krajobrazy, które Kol wam obiecywał, no ale po prostu macie jak u Pana Boga za piecem. No więc ten Oszman zaczyna wymieniać. No i mówi o takie ogólne rzeczy, że na przykład historia jest pokazywana wyłącznie z perspektywy zachodniej. W niemieckich książkach, w telewizji, gdziekolwiek. Że Zachód jest przedstawiany jako norma, a wszystko co ze wschodu to jakaś aberracja. I że ten wschód ma się zawsze dopasowywać w jakiś sposób do tej normy, która jest na zachodzie. Że w końcu na przykład media, które to właśnie narrację przedstawiają, są w zasadzie tylko w zachodnich rękach, w związku z tym no, mają narrację ukształtowaną właśnie na zachodzie. Że Niemcy ze wschodu są tak naprawdę prawdziwymi przegranymi II wojny światowej, bo nie tylko Zachód dostał plan Marshalla, o którym kiedyś już mówiliśmy, czyli tę pomoc finansową.
Pomoc z Ameryki, tak.
Z Ameryki, ale też zostali w tej sowieckiej stronie NRD-owcy, że tak powiem. Ci zachodniacy mieli wzrost gospodarczy bardzo szybko. Co prawda no, musieli się tam reedukować, ale jednak no, pożytki z tego pozostania na Zachodzie były ogromne. I wreszcie, że to widać, ten podział i tę niesprawiedliwość tego bycia wschodniakiem na twardych danych. To znaczy, jak się popatrzy na zatrudnienie na przykład, to już abstrahując od tego, że strukturalny problem jest taki, że ci na wschodzie nadal mniej zarabiają, nawet w dużych miastach, niż ci na zachodzie, to jeszcze na przykład na 81 chyba wschodnio-niemieckich uniwersytetów jest jeden rektor, jeden słownie, który pochodzi ze wschodu. Że na przykład jedynie 12% najwyższych stanowisk kierowniczych w ważnych instytucjach, różnych, państwowych czy obywatelskich, zajmują Niemcy ze wschodu. Że na przykład w wymiarze sprawiedliwości w sądownictwie, to ten udział ich, mimo że oni mają około 20% jakby populacji całych Niemiec, to w tym, że sądownictwie ten udział ich wynosi 2%. Albo w Bundeswehrze, o której też niedawno mówiliśmy, to chyba nie ma żadnego jakiegoś wyższego oficera, czy generała ze wschodu. I tak dalej, i tak dalej. Dane potwierdzają dyskryminację taką strukturalną tych ludzi ze wschodu.
Znaczy z jedną uwagą, bo oczywiście trzeba pamiętać o tym, że ta dysproporcja, ona początkowo wynikała stąd, że te instytucje, one były wyczyszczone z ludzi, którzy w NRD byli powiązani z partią komunistyczną albo z służbami. W NRD rzeczywiście przeprowadzono po zjednoczeniu Niemiec no, dużą czystkę. I to dotyczyło właśnie uniwersytetów, szkół, dziennikarzy, sędziów. Czyli to było jednak inaczej niż u nas po 1989 roku. Zresztą bardzo często w naszych dyskusjach przywoływano ten przykład z byłej NRD na dowód, że można coś takiego przeprowadzić. Natomiast rzeczywiście zadziwiające jest to, że po 30 kilku latach od zjednoczenia te zmiany nie zostały uzupełnione przez nowych ludzi, przez nowe pokolenia Niemców ze wschodnich landów. Czyli inaczej mówiąc, ta dysproporcja
i dyskryminacja
zamieniła się w dyskryminację, tak by można było powiedzieć.
Ona się replikuje na nowe pokolenia.
I to jest ten zasadniczy problem, który powoduje frustrację czy po prostu złość ludzi we wschodnich landach.
Tak, dobrze, masz rację, natomiast to szło głębiej. To znaczy każde kierownicze stanowisko, nawet jakiegoś takiego, w naprawdę nieważnych instytucjach, było obsadzane przez ludzi, którzy przyszli z zachodu.
No bo na zachodzie byli tak zwani fachowcy.
Tak? Nie. W wodociągach nie było fachowców
ale
lepszych
takie było
na
nie, ale takie było założenie, że jak jesteś z zachodu, to znaczy, że jesteś kompetentny, tak? Że jesteś fachowcem. Bo jeżeli jesteś z byłego NRD, to znaczy, że jesteś niekompetentny i nie jesteś fachowcem. To jest dokładnie to, że musisz się nauczyć i ewentualnie dopiero potem damy ci coś bardziej odpowiedzialnego. To rzeczywiście była taka mentalność kolonizatorska w stosunku do NRD.
I z tym się właśnie Niemcy na wschodzie nie zgadzają. To znaczy z tym, że w ten sposób byli traktowani, bo naprawdę wodociągi czy jakieś tam, prąd działa tak samo na wschodzie, jak i na zachodzie, więc nie należało ich tutaj wymieniać, a bez względu na współpracę czy brak współpracy, a raczej mimo braku współpracy ze Stasi, to nawet takie stanowiska były obsadzane przez Niemców ze wschodu. Niemcy z zachodu, Niemcy wschodni mieli odebraną sprawczość, to znaczy to, co oni zawsze podkreślają, jak rozmawiam z nimi i porównują Polskę. Mówią, wyście chodzili na te protesty, walczyliście o swoją niepodległość, niezależność i ci, którzy chodzili na te protesty, w dużym uproszczeniu to pokazując, potem mogli budować nowe państwo. Przyszły do was instytucje i normy, ale ludzie, którzy je potem współkształtowali, to byliście wy. My dostaliśmy instytucje, normy, zamiast szokowej terapii dostaliśmy brak terapii i tylko szok i jeszcze w dodatku kadry. Od najmniejszego kierownika gdzieś tam do największej szychy. Tak nie mogło. To znaczy to się nie cieszy bynajmniej popularnością.
No, ale to trzeba powiedzieć, że to podejście było od samego początku. Znaczy one leżało w fundamentach zjednoczenia Niemiec. I to była decyzja polityczna podjęta w Bonn wówczas, w ówczesnej stolicy Niemiec Zachodnich. I ona stanowiła pewien rdzeń też polityki Helmuta Kohla, jeżeli chodzi o proces zjednoczeniowy. I to było widać chociażby w tym, na jakiej bazie prawnej zjednoczenie zostało w Niemczech dokonane. Ono zostało dokonane na bazie starej niemieckiej, zachodnio-niemieckiej konstytucji, artykułu 23, który mówił o możliwości przyłączenia, czyli Anschlussu po niemiecku de facto, tych nowych wschodnich landów z byłej NRD. Inaczej mówiąc, w ten sposób ucięto wszelkie dyskusje na temat tego, że zjednoczenie ma wiązać się z ustanowieniem nowego konstytucyjnego porządku zjednoczonego państwa. Taka nowa konstytucja dałaby wszystkim obywatelom i z zachodu, i ze wschodu poczucie takiej podmiotowości, że jesteśmy traktowani podmiotowo jako ten jeden naród. Tak? To był takie hasło, które przecież skandowano w Lipsku czy w innych miastach wschodnich Niemiec właśnie tuż przed zjednoczeniem, kiedy ludzie krzyczeli jesteśmy jednym narodem. No to można powiedzieć, że właśnie to, co zrobił Kohl, czyli odrzucenie idei wspólnej konstytucji, tylko dokonanie zjednoczenia na bazie starej konstytucji poprzez przyłączenie, można powiedzieć, było całkowicie sprzeczne z tymi oczekiwaniami, które mieli ludzie we wschodnich landach. Oni chcieli być traktowani w sposób równoprawny i podmiotowy. I drugi przykład to jest transformacja, jaka się dokonała później. Ta gospodarcza transformacja. Tutaj symbolem tej transformacji gospodarczej, owych fachowców, którzy przyjechali z zachodu, był tak zwany Treuhandanstalt, taka instytucja powołana do restrukturyzacji majątku, który pozostał po NRD, całego majątku państwowego. Tak? Wszystko, co zostało znacjonalizowane w NRD, zostało przejęte przez tą instytucję. No i ona dokonywała transformacji, prywatyzacji, przekształceń. No i dokonywała w taki sposób, że kiedy zakończyła swoją działalność w 1994 roku, to zakończyła tą działalność ze stratą, z długiem w wysokości 270 miliardów marek. A człowiek, który stał na czele tej instytucji, Detlef Roveder, został zamordowany przez...
Nie wiadomo przez kogo.
No prawdopodobnie, jak, no tak, nie wiadomo do końca przez kogo, chociaż winę zrzucono na zamachowców z Rote Armee Fraktion. Ale tak jak powiedziałaś, no nie ma do końca pewności, co to było za morderstwo. Tak? I tutaj oczywiście no, przypominają się też pewne rzeczy z polskiej transformacji. Tak? Znaczy, to pokazuje, że za tym niezadowoleniem, za tą wściekłością ludzi we wschodnich landach niemieckich dzisiaj, w dalszym ciągu jest to doświadczenie bycia obywatelem drugiej kategorii, bo nie mogliśmy ustanowić wspólnie z tymi z Zachodu naszej konstytucji razem i dlatego, że w procesie transformacji ekonomicznej zostaliśmy potraktowani jak wschodnia kolonia.
Tak, to prawda, wszystko... Rzeczywiście tak było, chociaż Kohl się bronił w ten sposób, że on wykorzystuje bardzo małe, wąskie okno możliwości i że też jest zmuszany do takich szybkich ruchów przez to, że sami obywatele byłego NRD, tych pięciu landów, które zostały przyłączone, bo Anschluss to jest jednak rzeczywiście, pojawia się to słowo w dyskursie niemieckim, ale ono jest
obciążone historycznie,
obciążone
wiadomo,
bardzo mocno i wykorzystywane politycznie przez AfD czy czasem Die Linke. Znaczy on tłumaczył, że ci mieszkańcy czy obywatele byłego NRD nogami głosowali za tym, żeby to dokonywało się bardzo szybko, bo po prostu wiele milionów mieszkańców NRD emigrowało do
landów. Milionów to za dużo powiedziane, ale milionów, na pewno setki tysięcy.
Nie, podobno 2 miliony był taki okres.
Bo ty mówisz oczywiście o tym głosowaniu nogami, czyli tym momencie końcówki NRD.
Marka. Przyjdzie do nas, albo my pójdziemy do Marki.
Kiedy obywatele NRD drzwiami i oknami, głównie tutaj w Warszawie, czy w Pradze, czy w innych miastach z bloku wschodniego, jeszcze wówczas, no uciekali na zachód, tak? Znaczy przyjeżdżali tutaj, szli do ambasady Niemiec Zachodnich i prosili o azyl, tak? I w ten sposób głosowali nogami, uciekając z NRD, dając też jednocześnie do zrozumienia, że później, że tak naprawdę chodzi im o zjednoczenie. Oni chcą być tacy jak Niemcy Zachodnie. Oni chcą być częścią Niemiec Zachodnich. Problem polega na tym, że kiedy zjednoczenie się dokonało i oni rzeczywiście zaczęli też, próbowali znaleźć dla siebie miejsce w tych Niemczech Zachodnich, to im powiedziano, wracajcie do siebie. Wracajcie do siebie. Nie za bardzo chcemy, żebyście tutaj byli. Tak się zastanawiam nad tym, właściwie dlaczego ta sprawa niemieckiego podziału, wewnątrz niemieckiego podziału na osi i wesi, ona nas tak bardzo dotyczy i dlaczego ona jest dla nas tak ważna?
Jest ważna, bo te wszystkie pretensje, które mają mieszkańcy byłego NRD, są bardzo podobne do tych, które my mamy do Zachodu w ogóle, czy do Niemców w szczególności. I w drugą stronę, to znaczy mam wrażenie w czasie różnych debat i dyskusji, że Niemcy bardzo często patrzą na nas w Europie Środkowej, tak jak patrzą na NRD-owców. Więc myślę, że gdyby tam doszło do, nazwijmy to grudnoletnie, pojednania, ale gdyby tam się wyrównały te spojrzenia na siebie, tych osi i wesi, gdyby oni się, gdy udało się tym osi wyrwać na niepodległość i równoważne traktowanie, to nam by było dużo, dużo lepiej, dużo łatwiej rozmawiać z Niemcami, bo to musiałoby towarzyszyć temu jakaś bardzo duża zmiana tożsamościowa i mentalna po tej stronie zachodniej, więc być może po całej stronie jakby niemieckiej.
No ale to by wtedy wywracało cały ten model integracyjny, który był oparty jednak na założeniu, że to wschód ma się dopasować do zachodu, a nie odwrotnie. Rozumiem, że w związku z tym uważasz, że gdyby ten model został odwrócony, to nam też byłoby wtedy dużo łatwiej w naszych relacjach z zachodem.
Tak, to znaczy on odwrócony zostać nie może, bo minęło 33 lata, to już się nie uda, ale na przykład gdyby został uzupełniony o te brakujące elementy, to znaczy, żeby było na przykład wiadomo, że na tym wschodzie były również dobre rzeczy, tak? To znaczy, że na przykład jest mnóstwo wykształconych, młodych, teraz już starszych, wszystko jedno, kobiet, które świetnie sobie radzą w życiu zawodowym i one były mieszkankami zawsze NRD, a nie zachodu Niemiec. Czyli że tutaj różnica jest ogromna w wykształceniu i w aktywności zawodowej i że to było dużo lepiej rozwinięte w tymże NRD. Że lepiej działały, nie wiem, służba zdrowia w niektórych momentach, że ludzie byli, że te kobiety na przykład były dużo bardziej aktywne. No, są takie, że ci Niemcy przede wszystkim z NRD, to naprawdę można się od nich dużo nauczyć, tak zresztą jak od Polaków, bo oni przez to, co musieli przejść, musieli być dużo bardziej elastyczni, dużo bardziej, nie mówię tego w pejoratywnym znaczeniu, to znaczy dużo, dużo bardziej nastawieni na to, żeby wywrócone do góry nogami życie układać na nowo i zrobić to z sukcesem. Tak? To by się bardzo Niemcom przydało na przykład w tych czasach kryzysowych, że ci ludzie potrafili pozbierać się po jakichś naprawdę dramatycznych kryzysach, bo myśmy o tym nie powiedzieli, czy nie dokończyliśmy, ale tam około połowy ludzi w byłej NRD w tych czasach zjednoczeniowych, tam w 90-tych latach, chociaż raz straciła pracę. To było naprawdę, znaczy to jest takie bardzo mocne wspomnienie, które bardzo mocno też oddziałuje na politykę gospodarczą, społeczną teraz. Oni zupełnie inaczej na przykład konfrontują się z kryzysami, czy finansowym, czy migracyjnym, bo oni już był taki moment, że stracili wszystko w życiu i że walczyli z kimś innym o zasoby.
Znaczy, takim częstym zarzutem, który Niemcy zachodni stawiali w tym procesie transformacji Niemcom ze wschodu była właśnie pasywność. Oni byli postrzegani jako tacy pasywni, ludzie, którzy nie przejawiają jakiejś inicjatywy. Zresztą
homo sovieticus.
Właśnie oskarżano ich o to, że są homo sovieticus, ale ciekawe jest to, że ta ich pasywność miała być szczególnie wyraźnie widoczna w zestawieniu z aktywnością Polaków w transformacji. To w zachodniej debacie, nawet jeszcze w latach 90. pojawiało się taka teza, że proszę zobaczcie, Polacy przechodzą to samo, a może nawet trudniejsze reformy gospodarcze, bo przecież nie ma tego dobrego wujka z zachodu, który przychodzi z workiem pieniędzy, tylko oni muszą sobie radzić jednak w dużym stopniu o wiele bardziej sami, a są właśnie aktywni, wykazują inicjatywę, nie są pasywni, tak jak właśnie Niemcy ze wschodu. Ale wydaje mi się, że to był też taki nie do końca sprawiedliwy obraz. Ci Niemcy ze wschodu, jak powiedziałaś, oni jednak przeszli głęboki kryzys związany z transformacją i sobie w jakiś sposób z tym kryzysem potrafili poradzić. Mają takie poczucie w każdym razie, że sobie poradzili, chociaż byli traktowani gorzej, byli traktowani niesprawiedliwie, nie po partnersku, a jednak sobie poradzili, a jednocześnie też bardzo często reprezentowali inne praktyki społeczne. Ty wspomniałaś o tych kobietach, tak? Mm-hmm. To jest bardzo charakterystyczne, bo jednak jak się spojrzy na tą tradycję społeczną w Niemczech Zachodnich, to ta funkcja Hausfrau, czyli tej kury domowej, przepraszam za wyrażenie, tak, czyli że kobieta to jest do kościoła, do kuchni i do dzieci. To jest no, duża część prawdziwej społecznej rzeczywistości w Niemczech Zachodnich. To równouprawnienie w Niemczech Zachodnich wcale nie jest takie wielkie. I jak się je zestawi z sytuacją równościową w społeczeństwie w landach wschodnich, to jednak te landy wschodnie, oczywiście w wyniku komunizmu, to trzeba powiedzieć, wypadają znacznie lepiej. Także to rzeczywiście jest tak, że to społeczeństwo wschodnie niemieckie miało też pewne powody do tego, żeby się różnymi rzeczami móc pochwalić, czy czuć się lepsze, bardziej nowoczesne, bardziej właśnie postępowe niż to społeczeństwo zachodnie.
Tak, to chodziło też o sprawy religii i tak dalej. No ale generalnie rzeczywiście jest tak, że są elementy, które można by było jednak od tych wschodnich Niemiec wziąć, pochwalić, że dokonali właśnie, że to była ich przewaga, że dokonali też jakiejś pokojowej rewolucji, bo bez niej nie byłoby zjednoczenia, że mają jakąś sprawczość również w opowiadaniu o historii. Jak widzisz obrazki z tamtych lat, zjednoczeniowe, tak, to nie zobaczysz żadnego de Maiziera albo jakichś innych, czy Meckela, tak, ministrów.
Czyli polityków NRD-owskich.
Tak. Tam będzie tylko Kohl i ewentualnie Genscher. Nawet w takiej opowieści ich nie ma. Nawet nie zdają sobie sprawy ludzie, przeniesienie stolicy do Berlina z Bonn przeszło jakąś minimalną liczbą głosów. No to są te wszystkie opowieści o historii, na przykład teraz również w tej debacie o Ukrainie obecne, prawda, że jak się mówi o historii, to się mówi o nas, o Niemczech, używając obrazów i pojęć przynależnych tylko temu zachodniemu, tej zachodniej części. Czy to mówią o planie Marszala, czy to mówią o wielkim boomie gospodarczym, to wszystko dotyczy tylko Zachodu, a odnoszone jest do całości Niemiec. Jeszcze jedna rzecz, to znaczy tu, gdzie jesteśmy podobni, tak? Znaczy Zachód też o nas bardzo często myślał, że nasza historia się nie liczy, że my jesteśmy właśnie niezdolni do przejęcia różnych bardzo ważnych funkcji, nie wiem, kierowniczych, że tak jak się mówiło o Merkel, że ta jej wschodniu się obciąża, a mimo to ona sobie jakoś poradziła jako kanclerz, że jesteśmy niepełni jakby jako Europejczycy i musimy najpierw to udowodnić, żeby stać się tymi pełnymi Europejczykami. Gdyby oni, ci z Zachodu, jakby docenili tych ze Wschodu i przeoraliby im tę tożsamość ci Osi, no to nam by też było łatwiej. Dlatego mówię, że naprawdę może dojść do takiego zrozumienia czy pojednania w momencie, w którym oni się złączą i oni się nawzajem docenią.
Na koniec jeszcze chcesz, wiem, coś polecić naszym słuchaczom.
Tak, no na pewno tę książkę, o której rozmawialiśmy, bo ona niedługo zostanie prawdopodobnie wydana w Polsce, tego Dirka Oszmana, o tym, jak Zachód Niemiec wymyślił sobie Wschód, żeby się lepiej poczuć. A druga rzecz, no to ten Rohweder, na jednej z platform cyfrowych jest serial o nim, to się nazywa Jedność, zbrodnia i wolność i jest fascynujący, to znaczy to nie jest żaden dokument, nie będą się Państwo nudzić, bardzo dobrze skrojony, pełen napięcia thriller, taki polityczno-gospodarczy, bardzo polecam, bo to bardzo dobrze pokazuje dramat tamtych czasów, dramat tego człowieka, ale też tych, którzy byli poddani presji czy działalności tego urzędu powierniczego, o którym ty mówiłeś.
Tak, znaczy myślę, że to jest bardzo dobry film pokazujący historię transformacji we wschodnich Niemczech i też można sobie to porównać, zobaczyć, zestawić z historiami polskiej transformacji, która niestety obfitowała w nie mniejszą ilość thrillerów. Także bardzo zachęcamy do obejrzenia także tego filmu, a dzisiaj już dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków w każdy czwartek o 19:00 w Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.